dobrze jest się uczyć na swoich błędach. Dobrze jest, jeśli się popełni te błędy, wyciągnąć z nich jakieś wnioski, tak żeby ich na przyszłość nie popełniać. Oczywiście zdecydowanie najtaniej i najlepiej jest uczyć się na cudzych błędach. Jeden z takich znanych amerykańskich poetów i eseistów, John Barlow, powiedział kiedyś, że człowiek rzadko myli się dwa razy. Najczęściej trzy razy i więcej. Ale dobrze jest uczyć się na cudzych błędach. Czasami ludzie mówią, nie, ja muszę sam spróbować, sam zobaczyć i później jest człowiek poraniony. Niepotrzebnie. Bardzo podobnie jest w sferze naszej duchowej czy naszej kościelnej. Dzisiejsza historia, którą za chwilę przeczytamy, generalnie jest lekcją dla Izraela, czy była lekcją dla Izraela wtedy, kiedy się wydarzyła. Jednak my jako Kościół możemy się z niej czegoś bardzo ważnego dla nas nauczyć. Lekcja jest generalnie taka, czy Pan Jezus chciał, żeby Jego uczniowie i ci, którzy to wydarzenie oglądali, wiedzieli, że Pan Bóg bada nasze serca i że szuka prawdziwego owocu w nas. Jeśli znajduje ten owoc, jesteśmy błogosławieni. Ale co, jeśli owocu nie znajduje? Otwórzcie proszę ze mną Ewangelię Marka na 11 rozdziale. Wersety 12, 14 i później 20 i 21. Jako, że nasza historia jest przedzielona innym wydarzeniem. Czyli Ewangelia Marka, rozdział 11. Ja przeczytam z innego tłumaczenia, więc troszkę się może w niektórych słowach czy szyku zdania nie zgadzać. Ale akurat takie tłumaczenie mam ze sobą. Czyli mamy 11 rozdział, wersety 13 do 14, a później 20 i 21. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Jest mowa o Panu Jezusie. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie. Ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców. A przysłuchiwali się temu jego uczniowie. I teraz od 20. Przechodząc rano, następnego dnia, zobaczyli, że figowiec usechł. I to od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa, nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Taka historia. I dwie myśli, czy dwie lekcje płynące dla nas z tego fragmentu. Po pierwsze, brak owocu jest rozczarowujący. Kontekst jest taki, że Pan Jezus z uczniami przybywa do Jerozolimy, ponieważ powoli nadchodzi Pascha. Więc pielgrzymów w mieście jest wiele, z lokalami różnie bywało, przypuszczalnie ceny idą do góry, miejsca coraz mniej. A tak się zdarzyło, że blisko Jerozolimy, bo 3 kilometry od Jerozolimy znajdowało się miasteczko Betania, a w Betanii mieszkali przyjaciele Pana Jezusa, Łazarz, Maria, Marta, ten Łazarz, który został wskrzeszony. Więc Pan Jezus spędza dzień w Jerozolimie ze swoimi uczniami, ale gdy nadchodzi wieczór, wraca do Betanii. Nocuje właśnie u swoich przyjaciół, następnego ranka znowu wstaje i wraca do Jerozolimy. Nie wiemy, czy śniadania rano nie zjedli, czy coś innego się wydarzyło. Tak czy owak po drodze Pan Jezus jest głodny. Jest głodny, chce mu się jeść, a widzi z odległości, że po drodze, przy drodze rośnie figowiec, drzewo figowe. Pełne liści. Więc podchodzi, ma nadzieję znaleźć na nim owoce. Gdy podchodzi i sprawdza, że nie ma na nim nic poza liśćmi, przeklina to drzewo. Ale tekst nam mówi, nie była to bowiem pora na figi. Werset 13. W takim razie zadalibyśmy sobie pytanie, to dlaczego Pan Jezus jest rozczarowany? skoro to nie pora na figi? Czy Pan Jezus nie wiedział, że początek kwietnia to nie jest pora zbiorów fig? No wiedział, bo figi były bardzo, czy figowce i figi były bardzo popularnym rośliną i owocem w tamtych czasach. Na tyle figi i figowiec był powszechny w Izraelu, że w Piśmie Świętym, w Starym i Nowym Testamencie ponad 60 razy czytamy o figowcu. Pamiętacie, kiedy pierwszy raz czytamy o figowcu? W Księdze Rodzaju, w Genezis, kiedy Adam i Ewa zerwali owoc, zaczęli wstydzić się swojej nagości, to stwierdzili, figowiec ma takie ładne, rozłożyste liście. Przyda się, żeby się ubrać. To jest trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Na samym początku służby Pana Jezusa w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy, że kiedy spotyka Natanaela, mówi, ja Cię widziałem pod drzewem figowca. Kiedy tam modliłeś się, rozważałeś? Drzewo figowe i jego owoce były używane przez proroków starotestamentowych jako symbol sądu. Na przykład w Jeremiasza czytamy, że tak mówi Pan zastępów, oto ja posyłam na nich miecz, głód i zarazę i zrobię z nimi jak z popękanymi figami, których nikt nie jada, bo są złe. Czasami prorocy używali również fig jako symbol całego Izraela. W księdze Ozeasza w 9 rozdziale czytamy: znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni, widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym. Lecz gdy przyszli do Baal Peor, oddali się hańbie, stali się ohydni jak to, co ukochali. Generalnie symbolika w Starym Testamencie, gdy czytamy, jest taka. Dobra figa to ktoś wierny Panu Bogu. Zła figa, czy zgniła figa, niewierny Panu Bogu. Żebyśmy mieli kontekst tej historii. Drzewo figowe to takie dosyć rozłożyste, duże drzewo. 6 metrów, może 9 czasami. Także tutaj nawet by się zmieścił taki figowiec rozłożysty. Bardzo ciekawe roślina, ponieważ potrafi owocować nawet 3 razy do roku. Wczesną wiosną, latem i jesienią. Może jednocześnie mieć liście, kwiaty, owoce i zawiązki. Po prostu wszystko się dzieje na tym drzewie. Taka korporacja, firma. Pod koniec marca pojawiają się liście. W przeciągu tygodnia już są całkowicie rozwinięte. Równocześnie, a nawet wcześniej niż liście, pojawia się na drzewie dużo takich małych guzków. Nie są to jeszcze figi, ale takie guzki wielkości orzecha laskowego, pupince, gdzieś takiej wielkości, które są jadalne. Co więcej, one służą ludziom do zaspokojenia pragnienia i głodu. Przechodniom, rolnikom, ma daleko do domu, nie wziął jedzenia. Dużo tych figowców, więc podchodzili i zrywali takie małe, jeszcze nie owoce, które były słodkie, były soczyste, zaspokajało pragnienie, dodawało siły do pracy. Pojawienie się tych guzków oznaczało, że będzie dużo fig. Ile tych guzków, tyle później będzie fig. I tu jest cała ta historia. Przychodzi Pan Jezus do drzewa, które jakby obiecuje: ja mam dużo owocu, ponieważ już jestem rozwinięty cały, już mam liście, już krzyczy z daleka. Będziesz miał ze mnie dużo pożytku, dużo korzyści. Podchodzi Pan Jezus, jest goło, jest pusto, nie ma nic. W tej sytuacji Pan Jezus przeklina nieurodzajne drzewo figowe, które nie rokuje najmniejszej szansy na jakiekolwiek owoce. I moglibyśmy powiedzieć, Panie Jezu, no zdarzyło się temu drzewu, że tego roku nie zaowocowało. Po co je od razu przeklinać? Pan Jezus przeklina je dlatego, że wykorzystuje tę sytuację, żeby nauczyć pewnej lekcji, żeby dać pewne ostrzeżenie. Był rozczarowany tym znaleziskiem, przeklina drzewo, ale jak powiedziałem na samym początku, historia ta i kontekstem tej historii nie jest Kościół, jest Izrael. Pan Jezus właśnie spełnił przed chwilą swoje proroctwo Starego Testamentu, wjechał do Jerozolimy na oślęciu, pamiętamy, wszyscy wołali Hosanna, synowi Dawidowemu, ale za chwilę został odrzucony. Najpierw został odrzucony przez przywódców religijnych, którzy nie chcieli go ani uznać, ani przyjąć, ani w ogóle nic z tego, co on robi, zaakceptować, za chwilę zostanie odrzucony przez tych, którzy wołali właśnie Hosanna, ratuj nas Boże. Gdy będą krzyczeć, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I Izrael w tej historii całej przypomina takie drzewo figowe, które jest całe obsypane liśćmi, które z daleka mówi, ja jestem gotowy, żeby owocować. Izrael, który zdawał się mieć wszelkie przejawy duchowego życia. Był kult cały czas sprawowany w świątyni. Wszystkie obrzędy, które były dane w Starym Testamencie, były sprawowane. Wydawało się z zewnątrz, że ten naród, jeśli chodzi o stronę duchową, wygląda bardzo dobrze. A jednak Pan Jezus mówi, że jest tak jak to drzewo. Z daleka wydaje się, z daleka obiecuje, z daleka mówi wszystkim narodom, przyjdźcie do nas, bo u nas możecie poznać prawdziwego Boga. Przyjdźcie do nas, a my was poznamy z prawdziwym, jedynym, suwerennie panującym Bogiem. A wszystko, co tak naprawdę mogli dać, to kolejną niewolę religijną. Niewolę nakazów, zakazów i już nie mówimy o tych 613 nakazach i zakazach Starego Testamentu. Mówimy o całej rozbudowanej w Misznie, w innych komentarzach praktyce. Co wolno, czego nie wolno, jak należy zrobić, jak nie, jak to wszystko przestrzegać, nawet po wywróceniu do góry nogami niektórych przykazań, ale z daleka obiecywali. My cały czas funkcjonujemy, my cały czas robimy wszystko tak, jak powinien Boży lud robić. Modlimy się, składamy ofiary, rozdajemy nawet jałmużnę ubogim, no wszystko robimy, co powinniśmy. A jednak nie ma żadnego duchowego owocu. Poszli w liście zamiast w owoc. Co więcej, te słowa, które Pan Jezus mówi, niech słowa przekleństwa, niech nikt już na wieki, nigdy nie spożywa owocu z Twojego drzewa, wydaje się w ogóle być takim bardzo przerośniętym przekleństwem, bo wystarczy, że drzewo usnie i koniec. Właśnie znowu jest to ta przypowieść i ta zapowiedź. Izrael nie miał owocu w tym momencie, nie ma go teraz i w tym sensie, jak miał go mieć, już go nigdy nie będzie miał. W całej tej historii, poza ostrzeżeniem, które Pan Jezus dawał Izraelowi, jest również przestroga dla nas. Pan Bóg bada nasze życie i widzi, co się w nim znajduje. Czy widzi owoc, który mu przynosimy? Oby nie odkrył, że wszystko, co mamy, albo większość tego, co mamy, to liście. To, co widać na zewnątrz. Że postępujemy tak, jak powinniśmy postępować. Że przestrzegamy przykazań, czy Bożych zasad, jak powinniśmy przestrzegać. Tylko tego owocu jakoś mało. O owocu generalnie możemy mówić w dwóch kategoriach. Możemy mówić w kategoriach osobistych i w kategoriach czy w kategorii wspólnotowej Kościoła. W kategorii osobistej, czy prywatnej, to mówimy o moim życiu prywatnym, o moim życiu rodzinnym, o moim życiu zawodowym, o moim życiu, o wszystkim to, co ja robię generalnie. W kontekście Kościoła mówimy, co my jako wspólnota, jaki owoc my jako Kościół wydajemy. Oczekiwanie Pana Jezusa, że na owocowym drzewie znajdzie owoc, nie jest czymś nienormalnym. Podobnie czymś naturalnym jest to, że Pan Bóg oczekuje, że Jego dziecko i Jego lud, jednostka, wspólnota, będzie wydawało owoc. To nie jest coś nienaturalnego. Owocujemy w rozmaity sposób. Każdy z nas inaczej. Owocujemy owocem Ducha Świętego. Kiedy następuje zmiana naszego charakteru, naszego podejścia do życia, kiedy w naszym życiu widać, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy kochają, kiedy jesteśmy ludźmi pogodnymi, radosnymi, kiedy jesteśmy ludźmi szukającymi pokoju, niezwady, kłótni, kiedy potrafimy odpuścić, niż za wszelką cenę udowodnić, że ja mam rację. Kiedy jesteśmy ludźmi cierpliwymi, uprzejmymi, łagodnymi. Kiedy jesteśmy ludźmi wiernymi. Kiedy jesteśmy ludźmi, na których słowie można polegać. Wydaje mi się, że jest coraz mniej w ogóle ludzi, na których słowie można polegać. Nie wiem, czy to jest wpływ reklam, czy takiej globalizacji, że ludziom łatwo jest powiedzieć, a zróbmy, a ja pójdę, zrobię coś tam, a gdy dochodzi do realizacji, nie mam czasu, nie mogę, nie coś tam. Nasze tak ma być tak, nasze nie ma być nie. Wstrzemięźliwi, no akurat wymieniałem owoc Ducha Świętego, tak? Do Galacjan. Zmienione życie. Owocujemy też dobrze wywiązując się z tych ról i zadań życiowych, które Pan Bóg nam powierzył. I w tym momencie każdy z nas różnie. Inaczej dziecko, inaczej młoda dorosła osoba, inaczej rodzice, inaczej dziadkowie. Każdy ma inną rolę. Każdy ma inne zadania. To jest moment, kiedy rozmawiamy o owocowaniu, żeby zadać sobie pytanie, jak ja owocuję? Jakie owoce ja wydaję jako mąż? Jakie owoce wydaję jako ojciec? Jakie owoce wydaję jako sąsiad? Jakie owoce wydaję jako pracownik? Jakie owoce wydaję jako pracodawca? Jakim jestem pracodawcą? Jakim jestem pracownikiem? Jaki owoc wydaję jako syn? Córka? Mówimy o tym prywatnym owocu ciągle. Pan Bóg patrzy w nasze życie i On to widzi. Dlaczego my mielibyśmy nie patrzeć w nasze życie i pytać się, wręcz pytać się, Panie Boże, pokaż mi, jaki ja owoc wydaję. Jaki mógłbym wydawać. Jakim ja jestem Twoim ambasadorem. Skoro w miejsce Chrystusa mamy wzywać ludzi do upamiętania, do pojednania się z Panem Bogiem, to jak wygląda ten ambasador? Jak wygląda ten posłaniec? Jak wygląda ten, który przynosi Chrystusa ludziom? Jak wygląda wtedy, kiedy mu się powodzi w życiu? Kiedy ma pieniądze? Jak wygląda wtedy, kiedy mu się nie powodzi? Kiedy jest kryzys? Jak wygląda wtedy, kiedy jest chory? Czy zaczyna być zgorzkniały? Czy zaczyna się odwracać od Pana Boga? Jak wygląda wtedy, kiedy nie ma żadnych problemów w życiu? A może wtedy akurat Pana Boga nie potrzebuje, bo daje sobie radę dobrze sam? Czy właśnie wtedy jest jeszcze bardziej świecącą latarnią i mówi, moje życie jest, czy się dobrze mi wiedzie, tak jak teraz, i oby to trwa jak najdłużej, czy mi się źle wiedzie, Pan Bóg jest ze mną. Jakie owoce wydaje? Jakie owoce wydajemy jako wspólnota, jako Kościół. Kościół nie jest organizacją, która jest skierowana na siebie. Że my, biedni, mniejszość w społeczeństwie, musimy się tutaj nad sobą użalać, płakać, murować, budować wielkie mury obronne, bo ten świat chce nas zjeść. Kiedy Pan mówi ci na cały świat. Ja zadał pytanie, jaki owoc budujemy. To jest pytanie, które ja zadaję też w kontekście oczywiście mojego kościoła. Gdy przychodzą ludzie z zewnątrz i patrzą na relacje, na więzi. Usłyszałem niedawno takie świadectwo, akurat człowieka, który przeniósł się do innego miasta. I tam z polecenia, aby poszedł do kościoła tej samej denominacji, nie będę wymieniał. Poszedł na nabożeństwo, usiadł sobie z tyłu, właśnie po to, bo miał nadzieję, czy może myślał, no, przenoszę się do nowego miasta, zobaczę, jakie tu są kościoły. Usiadł na nabożeństwo i mówi, wiesz co? Ja już słuchając modlitw ludzi, zorientowałem się, że coś jest między nimi nie tak. Że oni, jest napięcie, że oni sobie jakieś noszą zarzuty, jakieś właśnie gorycz tam jest. Już nie mówiąc po nabożeństwie, gdzie wszyscy się odwrócili do siebie plecami i się rozeszli. Jaki owoc? I to mówi człowiek wierzący. Jaki wstyd, gdyby to był człowiek niewierzący. A tak jest coś zaobserwował. Jest czymś naturalnym, jest czymś oczywistym, że skoro Pan Bóg dał nam życie, obudził nas ze śmierci do życia, wezwał nas żebyśmy wydawali owoc, to on tego owocu oczekuje. Jest też krok dalej. Tym ostatecznym owocem chrześcijanina jest inny chrześcijanin. Ostatecznym, tym takim najważniejszym owocem przywódcy jest inny przywódca. Tym najpiękniejszym, ostatecznym owocem kościoła, lokalnego kościoła, jest inny lokalny kościół. I to jest, oczywiście zależy od sytuacji, od warunków, ale to nie chodzi tylko o nas tu. To nie chodzi tylko o mnie. To nie chodzi, żeby mi było dobrze i mojej rodzinie było dobrze. Jeśli Pan Bóg wysyła nas na cały świat, nie chodzi o to, żeby tylko dbać o siebie. Ja to zauważyłem właśnie wtedy, będąc pastorem młodzieżowym w Malborku, że jestem w stanie robić bardzo wiele rzeczy. Jestem w stanie ciągnąć mnóstwo srok za ogon. I wychodzi. I Pan Bóg błogosławi. Różne małe grupy, różne służby, różne rzeczy. I to może dać człowiekowi poczucie spełnienia. Ale w którymś momencie się budzi to, że przecież to nie chodzi o mnie. Jeśli byłoby 3, 4, 5 liderów takich jak ja, i jeszcze większą opieką można otoczyć tych młodych ludzi. Jeszcze więcej rzeczy można zrobić. A gdyby któregoś zabrakło, są inni. Uczyć się na swoich błędach. I oczywiście ja wierzę w to, wracając do tego owocu, że owocem chrześcijanina jest niechrześcijanin. Ja wierzę w to, że wiarę wzbudza Pan Bóg. Ale jednak On wysyła nas, mówi, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. Dawanie owocu, niedawanie owocu. Myślę, że już rozumiemy kontekst tej historii. Brak owocu rozczarowuje. Nas często rozczarowuje. A co dopiero Pana Boga? I to jest pierwsza lekcja. Druga lekcja, krótsza, jest taka, że w tej historii Pan Jezus przeklina obłudę. Przeklina hipokryzję. Tą hipokryzję drzewa figowego, bo obiecywało swoimi liśćmi, że ma owoce, przynajmniej te guzki, że już będzie można zaspokoić pierwszy głód i spokojnie dojść do Jerozolimy. I to już omawialiśmy. Przeklina obłudę Izraela, ponieważ obiecywał życie, obiecywał możliwość pojednania się z Bogiem, a wszystko, co dostarczał, to niewola religii i na końcu śmierć. I to przekleństwo spełniło się, jeśli chodzi o Izrael, w roku 70, kiedy Jerozolima, cała, łącznie ze świątynią, zostały zburzone, a ludność została rozproszona po całym świecie. Żadnemu Żydowi nie wolno było dalej mieszkać w Jerozolimie. Był zakaz cesarza. Izrael odrodził się ponownie jako państwo w 1948 roku, w wojnie, ale po dzień dzisiejszy stoi pod Bożym sądem. Izrael jest jednym z najbardziej ateistycznych państw na świecie. Pomimo, że w telewizji widzimy czasami ludzi w melonikach, spacesami, to jest margines społeczeństwa. Izrael jest całkowicie ateistycznym krajem, który cieszy się z tej historii, bo ma mury, bo ma to wszystko, bo ich tutaj jakiś Bóg przyprowadził. W Boga w ogóle nie wierzą. Ponoszą na sobie przekleństwo. Nikt dzisiaj Boga nie może poznać poprzez Izrael, który został powołany z powrotem do istnienia po wojnie. Nikt. To raczej świat chrześcijański, Kościół stara się nieść tam Ewangelię, żeby jak najwięcej Izraelczyków mogło Pana Boga poznać. Co będzie dalej z Izraelem? Czas pokaże, bo tak naprawdę tylko Pan Bóg wie. Raczej nigdy już nie będzie czegoś takiego, że tak jak Izrael za czasów Pana Jezusa będzie niósł Ewangelię całemu światu. Raczej spotka go łaska, że jeszcze resztka się nawróci. Ale to Izrael. Płaci ogromną cenę za swoją obłudę. Za to, że obiecywał, że z zewnątrz zachowywał wszelkie pozory. Ale owocu nie było. Nie inaczej Pan Bóg nie toleruje obłudy w Kościele. Prywatnie u swojej córki, swojego syna i we wspólnocie. Jeśli nie ma owocu w moim życiu, to powinienem spodziewać się odwiedzin Pana Jezusa. Jeśli nie ma owocu w moim zborze, powinniśmy spodziewać się odwiedzin tego, który przyjdzie i potrząśnie. Cóż to byłby za Bóg? Cóż to byłby za Ojciec, który widzi swoje dzieci, które marnują swoje życie i nie reaguje? Mamy inne przypowieści, bardzo podobne takie dziedziny sadownictwa, gdzie przychodził właściciel i mówi, no to drzewo nie wydaje owocu, i mówi ogrodnikowi, zetnij je. On mówi, poczekaj, daj mi jeszcze czas, ja obłożę je nawozem, tu wszytnę, tam dotnę, może wyda za rok. Więc Pan Bóg przycina. On przycina w moim życiu. Jestem przekonany, że przycina w Twoim życiu. Najczęściej tam właśnie, gdzie wie, że to jest ta wrażliwa Twoja dziedzina. Jak już mówiłem, to różne mogą być rzeczy. To mogą być finanse, bo żyjemy w takim, a nie innym świecie, gdzie pieniądz ma wymierną wartość, mimo że sam w sobie nie ma tej wartości. To może być zdrowie, to mogą być relacje rodzinne, to może być praca. Mogą być różne rzeczy. To najczęściej właśnie jest tam, gdzie budujemy sobie taki mały ołtarzyk. Bo Pan Bóg jest wierny i Pan Bóg jest dobry. Dlatego przyjdzie, tu przytnie, tam nawozem obłoży. Nie dlatego, żeby nas niszczyć. Po to, żeby był owoc, żebyśmy owocowali. Ponieważ jest to czymś naturalnym, żeby drzewo owocowe owocowało. To samo robimy w naszych ogrodach. Jak mamy drzewo, które jest stare i nie owocuje, to się wycina. Sadzi nowe. Czytamy w Nowym Testamencie, że nie ma niczego w naszym życiu, co nie wyszłoby na jaw. Możemy skrywać różne rzeczy, które blokują owocowanie. I Pan Bóg będzie to wyprowadzał na jaw i obnażał. Dlaczego? Bo Mu zależy na nas. Bo Mu zależy na tym, żebyśmy my byli zdrowi, ale żebyśmy przynosili owoc na zewnątrz. Jemu zależy na tym, żeby Kościół był Jego wysłannikiem, który będzie przyprowadzał innych ludzi pod krzyż, do Chrystusa. Zatem, podsumowując, Pan Jezus szuka owocu pośród swojego ludu. Szukał w Starym Testamencie, szuka w Nowym Testamencie. I to nie jest nic nienormalnego. To jest jak najbardziej naturalne. Dał życie, dał możliwość przynoszenia owoców, daje okazję, żebyśmy te owoce przynosili, więc oczekuje, że będziemy je przynosić. Mądrze jest uczyć się na cudzych błędach. Mądrze jest nauczyć się na nieszczęsnej historii Izraela. Jak krnąbrni byli, jak nieposłuszni i uparci, jak łatwo popadli w legalizm, że przestrzegali litery prawa. Za czasów Pana Jezusa Izrael, jeśli chodzi o sprawowanie kultu i tych wszystkich rytów, doszedł do najwyższego możliwego punktu. Nigdy tak dobrze nie było w Izraelu, jeśli chodzi o świątynię, o ofiary, o taką codzienną pobożność jak wtedy. Gdy wrócili z niewoli babilońskiej, gdy wszystko Pan Bóg im pozwolił odbudować, oni byli monoteistycznym, wierzącym ludem i zero ducha. I Bóg do nich przyszedł i go ukrzyżowali. Dobrze jest uczyć się na przykładzie. I na ich konsekwencjach, że do dzisiaj są pod Bożym przekleństwem. Kościół tak samo dzisiaj wysyła pewien komunikat do świata. Wysyła komunikat, jeśli Twoje życie jest w ruinie, jeśli nie potrafisz sobie dać rady ze swoim życiem, przyjdź do Kościoła. Pan Bóg Ci pomoże. Wysyłamy taki komunikat. Świat często drwi sobie z Kościoła. I to nie musi być nasza akurat wina. W naszym kraju świat drwi z tego, że Kościele o nic innego nie chodzi, tylko o pieniądze. Jak o dewiacje seksualne. Jak o politykę. I w ten sposób świat sobie dał radę z Kościołem. My mamy być Kościołem, który wydaje owoc. Ten owoc ma być widziany przez naszych krewnych, przez sąsiadów, przez znajomych, że to są ludzie, którzy mówią, że wierzą w Pana Boga i to widać. I to widać tym, jak przechodzą przez swoje życie, jak dają sobie radę z różnymi wyzwaniami, trudnościami. Mają widzieć, że tam rzeczywiście ten Pan Bóg jest żywy i prawdziwy. I to jest moje życzenie dla was tu w Giżycku, dla nas w Gdańsku, żeby było widać Boży owoc. Żeby było widać owoc w naszym życiu prywatnym, rodzinnym, w tym wszystkim, czym się zajmujemy na co dzień. Żeby było widać owoc naszego Kościoła. Że jeśli popatrzymy na nasze ostatnie 5 lat życia, 10 lat życia, to widać Boży owoc w jakości, niekoniecznie w ilości. To Pan Bóg zbawia, ale ten owoc ma być widać. Ma być widać, że Pan Bóg nas zmienia. I nie ma znaczenia, czy ktoś ma kilkanaście lat, 20 lat, czy 60 lat. Póki żyjemy, cały czas Pan Bóg nad nami pracuje. Więc życzę tego nam wszystkim, aby było jak najwięcej owocu. Modlimy się. Dobrze. To powstajmy proszę do modlitwy. To chciałbym w takim razie, żebyśmy na chwilę... Wstańmy. W ciszy pomodlili się, dobrze? Żeby każdy miał możliwość w swoim sercu odpowiedzieć na to pytanie: Panie Boże, jaki ja przynoszę owoc? I nie myślmy o kimś innym w ławce czy ze znajomych, ale o sobie. Panie Boże, jaki ja Tobie przynoszę owoc? Bo właściwie każdy jest w stanie powiedzieć: bo mógłbym większy. Panie Boże kochany, dziękujemy Ci za to, że Ty obudziłeś nas do duchowego życia, że otworzyłeś nam oczy i że mogliśmy zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi w tym życiu. Że życie nie polega na zdobywaniu pieniędzy, że nie polega na tym, żeby mieć jak najwięcej przyjemności w życiu, że nie polega na wygodzie, że nie polega na naszym wyglądzie, na tym, co inni ludzie myślą i mówią o nas, że nareszcie zrozumieliśmy, że Ty jesteś, Panie Boże, naszym Stwórcą i Panem i możemy żyć z Tobą i dla Ciebie. Dziękujemy za to, że Ty zrobiłeś wszystko, żebyśmy mogli żyć z Tobą. I dajesz nam tak wiele przestrzeni i możliwości w życiu, żebyśmy żyli dla Ciebie i żebyśmy przynosili owoc. Ty każdemu z nas dałeś inne możliwości, inne zdolności. Ty nie liczysz, ile kto tego owocu przynosi. Ty patrzysz, Panie, na nasze serca. Czy my jesteśmy gotowi, czy jesteśmy zaangażowani, czy jesteśmy oddani, czy przeżywamy każdy dzień przy Tobie. Czy mamy tę świadomość, że Ty, Panie Boże, jesteś przy nas i właściwie w każdej chwili nasze życie się może skończyć i będziemy na wieczność z Tobą i jacy my staniemy przed Tobą? Czy zabiegani i zagubieni za rzeczami, które są bezwartościowe? Czy wypełniamy swoje role życiowe? Ojców, matek, uczniów, pracowników, dziadków, babci. Najlepiej jak potrafimy, żeby Tobie była chwała. Żeby był owoc tego, jakim jestem ojcem, jaką jestem babcią, jakim jestem pracownikiem, jakim jestem przyjacielem. Czy jestem człowiekiem, który, gdy jest w kontakcie z innymi ludźmi, jest tym ambasadorem, z którego owocuje ten owoc Ducha Świętego. Panie Boże, nieraz nam jest źle na tej ziemi. Nieraz cierpimy krzywdy. Nieraz sami krzywdzimy. Nieraz jesteśmy źle traktowani. I wiemy, że na tej ziemi lepiej, idealnie nam nigdy nie będzie. Dlatego wołamy: przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź i niech rozpocznie się wieczność, ta wspaniała, cudowna wieczność z Tobą. Ale póki tu na ziemi jeszcze jesteśmy, chcemy wziąć bardzo poważnie sobie do serca tę przestrogę, że Ty oczekujesz owocu i brak owocu Ciebie rozczarowuje. I że Ty, Panie Boże, nie tolerujesz obłudy w Twoim Kościele. I to na płaszczyźnie indywidualnej i całej społeczności. I też dziękujemy Ci, że Ty nie odwracasz się od nas wtedy, kiedy nie ma owocu. Nie odwracasz się od nas wtedy, kiedy udajemy, że jesteśmy kimś innym niż naprawdę jesteśmy. Ale Ty pracujesz nad nami. I tej cierpliwości, i tej pracy nigdy Ci nie zabraknie. Panie Boże, powierzamy się na Twoje prowadzenie. Niech Twoja wola dzieje się w naszym życiu i w Twoim Kościele. Amen.